Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. ...29 marca wita Państwa Beata Zajączkowska. Katechezę o jedności wygłosił papież na audiencji ogólnej. Polaków zachęcił do przezwyciężania podziałów i nieporozumień. Powiemy o środowym spotkaniu papieża z pielgrzymami, w którym uczestniczyło wiele osób przybyłych do Rzymu już na rocznicę śmierci Jana Pawła II. Z kolei gościem księdza Tadeusza Cieślaka będzie metropolita lubelski arcybiskup Józef Życiński. Temat rozmowy – piękno jako droga ewangelizacji i pokoju. Na zakończenie magazynu usłyszymy kolejną wielkopostną refleksję Jana Pawła II. Kościół jest znakiem jedności. Wzrasta na przestrzeni dziejów jako sakrament komunii Trójcy Świętej i ludzi, przypomniał Benedykt XVI na audiencji ogólnej. W katechezie streszczonej również po polsku nawiązał do modlitwy Chrystusa za uczniów, aby wszyscy stanowili jedno.
Kościół jako komunia osób świętych, umacniany Eucharystią, jest dla świata podzielonego niezgodą i konfliktami szczególnym darem, dobrą nowiną, a także ogromnym wyzwaniem. To w Kościele każdy z nas doświadcza tej wyjątkowej komunii miłości z Bogiem, która w pełni stanie się naszym udziałem w wieczności. Jeżeli więc mówimy, że mamy współuczestnictwo z Chrystusem, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie postępujemy zgodnie z prawdą. Jeżeli zaś chodzimy w światłości, wtedy jedni z drugimi trwamy w braterskiej komunii miłości.
W audiencji na placu Świętego Piotra uczestniczyło ponad 40 tysięcy pielgrzymów, w tym blisko 800 Polaków. Większość z nich przybyła do Rzymu w związku z rocznicą śmierci Jana Pawła II.
Serdecznie pozdrowienia kieruję do obecnych tu Polaków. Dziękuję za wasze modlitwy. Wielki postoczas przemiany życia i spotkania z Chrystusem, który nas do końca umiłował. Jest szansą, by pokonać egoizm, podziały, nieporozumienia. Niech w waszych rodzinach i wspólnotach zapanuje duch wzajemnego pojednania, dobra i życzliwości. Niech Bóg wam błogosławi.
Jesteśmy tutaj przede wszystkim jako ambasadorzy Lednicy 2000. Być tutaj obecni na rocznicy śmierci Jana Pawła II.
Sam pomysł przyjazdu nie zrodził się z niczego innego, jak tylko z głębokiego pragnienia pomodlenia się razem z Benedyktem w intencji naszego papieża. Zbliża się rocznica śmierci Jana Pawła II. Chcieliśmy tu po prostu być. Nie udało nam się rok temu, nie udało nam się wcześniej, ale teraz w rocznicę śmierci jesteśmy.
Ojciec Andrzej Lemierz, jezuita z Piotrkowa Trybunalskiego. Przybyliśmy, aby podziękować Janowi Pawłowi II za poświęcenie koron dla Matki Bożej Trybunalskiej i za nadanie tych koron Benedyktowi XVI i jednocześnie chcemy go prosić, aby te korony nałożył, jak będzie w Polsce w maju. Ale myślę, że najważniejsze dla nas jednak jest pójście tam do grobu i tam modlitwa przy grobie. Mamy wiele intencji, przywieźliśmy ze sobą, wielu ludzi nam dawało intencje i to chcemy tam przede wszystkim pójść i tam Panu Bogu podziękować za dar tego pontyfikatu, a jednocześnie tam zostawić swoje modlitwy, bo jak ufamy, wierzymy, Jan Paweł II już nas wspiera tam w niebie.
Jesteśmy z Litwy, rejon wileński. Powstała idea, ażeby uczcić rocznicę śmierci naszego papieża i postanowiono zaciekawić młodzież tym tematem. Był ogłoszony konkurs na najlepsze wypracowanie o papieżu. Ponad 50 prac młodzieżowych otrzymali organizatorzy konkursu. Najlepsi mogli przyjechać tutaj gratisowo.
Agnieszka, jestem harcerką. Wybrałam temat Jan Paweł II jako pielgrzym pokoju. Jak wnosił tą miłość w serce ludzkie, tak małych dzieci, jak i starców. Staram się odnaleźć niektóre rzeczy, odpowiedzieć sobie na męczące mnie pytania i nabrać chęci do wspomagania bliźnim i nowych idei, jak i w harcerstwie, tak i w pomocy społecznej oraz bycia w rodzinie.
Cały rejon, praktycznie wszystkie szkoły szykowały się do takich inscenizacji utworów papieża, a więc przepiękne święto było, kiedy uczniowie, dzieci inscenizowali jego wiersze, fragmenty jego dramatów, kiedy o nim recytowali, śpiewali. To było piękne święto w Niemierzu, w rejonie wileńskim i w nagrodę pojadą śladami papieża po Litwie. No a żeby nie tylko laureaci, a więc wszyscy chętnie, kochający papieża z naszego rejonu wileńskiego, a także z innych rejonów Wileńszczyzny, także przybyli tu podziękować papieżowi za to, że był, że dzięki niemu jesteśmy, kim jesteśmy.
Maria Rekszmer, samorządu rejonu wileńskiego. Przyjechaliśmy tu, bo podczas pogrzebu Jana Pawła II nie mieliśmy takiej okazji, więc w ten czas już postanowiliśmy, że w rocznicę śmierci na pewno to doczynimy. Polacy na Wileńszczyźnie naprawdę kochają papieża. Papież czuwał nie tylko nad naszą Wileńszczyzną, nad Polską, nad całym światem. Był papieżem wszystkich narodów. Wielki Polak, wielki papież.
Ojciec Bartłomiej Marciniak, jestem podprzeorem w amerykańskiej Częstochowie. W dole stał w stanie Pensylwania, jest to duchowa stolica Polonii. W sposób szczególny przybyłem, aby dziękować Bogu za 40-lecie od poświęcenia sanktuarium. Rok temu, kiedy był pogrzeb Ojca Świętego, przeżywali bardzo mocno Amerykanie i Polacy w tej duchowej stolicy Polonii. Także w tą najbliższą weekend, sobotę i niedzielę odbywają się wielkie uroczystości. Na sumę przybędzie tysiące pielgrzymów, aby prosić Boga o wyniesienie na ołtarze sługi Bożego Jana Pawła II.
Zakończyła się sesja plenarna Papieskiej Rady do Spraw Kultury. W obradach brał udział arcybiskup Józef Życiński, którego gościmy przed mikrofonem. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, serdecznie witam.
Temat piękna zdominował sesję. Czy można w dzisiejszych czasach mówić o pięknie, gdy w kulturze dominuje pojęcie atrakcyjności, które często wiąże się bardziej niż z pięknem, z jakimś rodzajem kuriozalności, dziwności, to co przyciąga uwagę, niż to co przyciąga estetycznym pięknem.
Na pewno piękno wymaga kultury twórcy, wymaga dużej wrażliwości, wymaga czasu, podczas gdy kiczem można zabłysnąć, przy pomocy skandalizujących metod można zwrócić uwagę. Więc mówiliśmy o tym, nawiązując między innymi do listu do artystów Jana Pawła II, że ta droga przez piękno w kościele jest nieraz obecnie też niedoceniana. Lubimy narzekać, lubimy rzucać gromy, reagujemy na przejawy zła. Natomiast znacznie trudniej jest spotkać ludzi zafascynowanych pięknem. I tu wiele do zrobienia mają duszpasterze.
No właśnie, co mają do zrobienia duszpasterze? Jakie zadanie stoi przed Kościołem w kwestii piękna w kulturze?
Zastanawialiśmy się, jak to się dzieje, że ci, którzy mają prymitywne idee, mają taką siłę przebicia. Oczywiście sprzedaje się łatwiej brzydotę, więc to ułatwia sytuację, ale na przykład sekty w Afryce czy w Ameryce Łacińskiej, które odciągają ludzi od wiary chrześcijańskiej, właściwie ani nie urzekają pięknem, ani nie prowadzą w stronę głębszych wartości, natomiast mają pewne obsesje tematyczne. Podawano przykład jednej z sekty brazylijskiej, która o Bogu mówi tylko w swoim logo, natomiast cały program jednogodzinny, retransmitowany w wielu krajach, dotyczy dwóch wartości: polityki i pieniądza. Głównie pieniądza, bo kiedy się ma zwycięstwo w dziedzinie polityki, wtedy i pieniądze przyjdą. O, i to jest właśnie kultura, w której konsumpcja i sukces wymierzalny ekonomicznie zastępuje ludzką tęsknotę za pięknem, za prawdą, za wartościami trudnymi.
Czy ma to również jakiś związek z tym, czym żyje Polska, czym żyje polski Kościół, jakie problemy przeżywa polska kultura?
Niewątpliwie w globalnym świecie pewne zjawiska będą naśladowane we wszystkich krajach i mówiliśmy o tym, że jeszcze niedawno kultura była przekaźnikiem tradycji, przekaźnikiem wartości duchowych, natomiast dziś mieszkańcy małych wiosek oglądają ten sam serial, który idzie w Nowym Jorku czy w Los Angeles. I w tym serialu widzą, że młodzi nie zastanawiają się ani nad sakramentami, ani nad poczuciem odpowiedzialności moralnej, tylko mają styl bycia, w którym pieniądz, sukces, doraźne uczucie liczy się jako jedyna wartość i to wpływa na środowiska.
Przeżywamy teraz rocznicę śmierci Jana Pawła II. Było to wstrząsem, również wstrząsem kulturowym, wstrząsem dla codziennych postaw Polaków, ale nie tylko Polaków. Czy istnieje szansa na wyjście z takiego kręgu właśnie naśladownictwa w kulturze, w postawach codziennych? Czy to, co zaprezentowała śmierć Jana Pawła II, może być przykładem na coś lepszego, coś piękniejszego?
Śmiem twierdzić, że tutaj młodzież nas zaskoczyła. Właśnie swoim poczuciem wolności i odwagi, żeby nie naśladować pewnych bezmyślnych wzorców, które pokolenie dziadziusiów przedstawia, bo sądzą, że tak powinien wyglądać młody, wyzwolony człowiek. Więc dla mnie w Lublinie spór o owe koszulki. Skądinąd błahy, ale wyrażający pewną postawę wobec wartości. Kiedy ktoś idzie na spacer, mówią młodzi, a obok spotyka kolegę czy koleżankę, która ma napis na koszulce, powiedzmy, przerwałam ciążę. I teraz dziecko na spacerze pyta się, mamusiu, co tam pisze? Jak wytłumaczyć, co matka powie, że to miał być dowcip na temat zabijania dzieci? Tutaj właśnie dwie kultury się zderzają i co dla mnie było optymistyczne, to że w lubelskim sporze wokół t-shirtów młodzież mówiła językiem wartości, podczas gdy wielu przedstawicieli pokolenia 60-latków mówiło, jak oni wyobrażają sobie wyzwoloną młodzież.
Powróćmy jeszcze do sesji plenarnej Papieskiej Rady do Spraw Kultury. Obradowała ona w nowym składzie. Jakie wrażenie sprawia takie spotkanie?
Tak, widać wyraźnie mniejszy udział przedstawicieli Europy. Właśnie gdy nie przyjechał biskup Strasburga, Francja była już nieobecna. Irlandia, reprezentowana przez biskupa Limerick, ma swoje głębokie problemy. Natomiast był przedstawiciel Wietnamu, biskup pomocniczy Saigonu. Byli liczni przedstawiciele Ameryki Łacińskiej. I tych środowisk azjatyckich, w których katolicy stanowią mniejszość, ale ci katolicy pracujący w uczelniach mają szansę przedstawienia prawdy Ewangelii. Obok mnie siedział profesor z Burkina Faso, tak mi się przedstawił i zacząłem rozmowę na temat moich doświadczeń afrykańskich. Później kardynał Pupar wita uczestników i dowiaduje się, że ten profesor sąsiadujący ze mną został ministrem kultury w Burkina Faso przed kilkoma miesiącami. Więc na pewno zebranie elit odpowiedzialnych za kulturę swojego środowiska jest bardzo dobrym pomysłem kardynała Puparda i to przesunięcie się centrum kulturowego z Europy w stronę innych środowisk. Z jednej strony nas, Europejczyków, uczy pokory, z drugiej strony otwiera na ten dialog kultur, który jest niezbędny.
Czy to może oznaczać, że kultura chrześcijańska może znowu zacząć wracać do bycia kulturą mniejszości, pewną solą ziemi w środowiskach, w których Kościół wcale nie dominuje?
A to nawet w tych środowiskach, gdzie dominuje. Biskup z Rotterdamu opowiadał, że mieli w Amsterdamie wystawę wielkich arcydzieł Caravaggio i Rembrandta i podczas wystawy jedni z uczestników zwracali uwagę na treści obrazów, drudzy na technikę chiaroscuro. I okazuje się, że większość znała się na technice, a nie miała pojęcia, co przedstawia obraz. Sceny biblijne, które kiedyś poruszały Rembrandta, dziś są już niezrozumiałe dla przeciętnego mieszkańca Amsterdamu. To dokonało się na oczach naszego pokolenia, ale nie wpadajmy w przygnębienie. Przychodzą nowe generacje w tych krajach, gdzie katolicy stanowią jeszcze mniejszość, ale możemy mieć nadzieję, że kiedyś Wietnam, Korea czy Chiny będą odgrywać tę rolę w dialogu kultur, gdzie głos chrześcijaństwa będzie tak słyszalny, jak on gdzieś był w Holandii.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem był arcybiskup Józef Życiński, uczestnik sesji plenarnej Papieskiej Rady do Spraw Kultury.
Dziękuję serdecznie.
Z metropolitą lubelskim rozmawiał ksiądz Tadeusz Cieślak. A teraz już kolejna z wielkopostnych refleksji o dekalogu.
Nie będziesz mówił fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu. Wciąż się w różnych wymiarach odbywa ten sąd nad słowem człowieka, nad słowem, które on mówi. Jeżeli nie jest słowem prawdy, jeżeli daje fałszywe świadectwo, odbywa się ten sąd, bo ludzie słyszą, niekoniecznie tylko w sądzie, całe ludzkie bytowanie jest jakimś wielkim trybunałem. Ludzie słuchają, ludzie słyszą i albo dociera do nich prawda, albo też nie, zwłaszcza w naszym społeczeństwie nowożytnym, gdzie tak bardzo spotęgowały się sposoby mówienia, metody mówienia, wszystkie tak zwane środki przekazu myśli. To przecież spotęgowana ludzka mowa. Spotęgowana mowa, która albo daje świadectwo prawdzie, albo też przeciwnie. My zresztą znamy to z naszego doświadczenia i przez wiele lat byliśmy wobec tego dość dobrze zabezpieczeni. Więc jest szczególna odpowiedzialność za słowa, które się wypowiada, bo one mają moc świadectwa, albo świadczą prawdzie, albo są dla człowieka dobrem, albo też nie świadczą prawdzie, są jej zaprzeczeniem i wtedy są dla człowieka złem, chociaż mogą być tak podawane, tak preparowane, ażeby robić wrażenie, że są dobrem. To się nazywa manipulacją. Więc również i to zwięzłe przykazanie dekalogu otwiera człowieka, otwiera ludzkie społeczeństwa na cały szereg różnych wymiarów egzystencjalnych, bo człowiek bytuje w pewien sposób w związku z świadectwem, jakie otrzymuje i jakie przyjmuje. Chrystus był bardzo na to wrażliwy. Chrystus bardzo nas przestrzegał przed tym. Nie sądźcie, ażebyście nie byli sądzeni. To są właśnie takie wymowne słowa, które wskazują, jak delikatny, jak odpowiedzialny jest ten rejon prawdy i nieprawdy w życiu ludzkim. Jak on wiele może kosztować. Przecież wiemy, że istnieje chociażby taka zwyczajna, potoczna obmowa. Niby to mówi się prawdę, ale się szkodzi drugiemu człowiekowi. A więc przykazanie jest precyzyjne, kiedy mówi o świadectwie przeciw bliźniemu twemu.
Tu Radio Watykańskie. Wielkopostną refleksją Jana Pawła II kończymy nasz środowy magazyn. Dziękuję Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.